Serce jak obłok.
Dobry wieczór, bardzo serdecznie Państwa witamy i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszej audycji Serce jak obłok, którą zrealizuje Tomek Goska, a w studiu będą miały przyjemność z Państwem być przez ten czas. Joanna Kuczborska i Agnieszka Osmulska-Ilczuk będzie także nasz dzisiejszy gość. Za chwilę wszystko się wyjaśni, ale zanim to się stanie, proszę Państwa, bardzo serdecznie uśmiechamy się do Państwa w sprawie wszelkiej aktywności literacko-poetyckiej. Tradycyjnie. Może to czasy dla poetów, literatów nie najlepsze, ale które były dobre. W związku z tym mamy cały czas nadzieję, że będą Państwo się do nas odzywać ze swoją twórczością, którą w szufladzie pieczołowicie będziemy kolekcjonować i do niej od czasu do czasu powracać. Można przesyłać swoje próbki poetyckie i literackie oczywiście na adres ten tradycyjny, który służy do wysłania listu ze znaczkiem Katolickie Radio Podlasie. Ulica Biskupa Świerskiego 5608 110 Siedlce z dopiskiem Serce jak obłok, albo też korzystać z bardziej współczesnej, nowoczesnej drogi internetowej studio@radiopodlasie.pl w temacie Serce jak obłok. Zapraszamy, zachęcamy, czekamy. Może kiedyś jakaś ciekawa książka powstanie i wyjdzie spod Państwa pióra właśnie dzięki tym inspiracjom, które w audycji Serce jak obłok pojawiają się i naszym namowom, by do pióra sięgać i tworzyć, pisać i dzielić się przede wszystkim swoją twórczością.
Książki z dobrej strony.
W wydawnictwie Bernardinum ukazała się książka Rozważania o wierze i autorem jest znany Państwu, mam nadzieję, też z innych publikacji, o których mówiliśmy na naszej antenie, ksiądz Zbigniew Sobolewski, którego serdecznie witam w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozważania o wierze. Dlaczego właśnie rozważania o wierze i dlaczego właśnie teraz?
Wiara jest takim tematem, nad którym powinniśmy zastanawiać się zawsze, bo to jest jeden z najważniejszych tematów w naszym życiu. Tak drogocenna perła, dla której warto poświęcić wszystko, i wiara prowadzi nas w życiu, ona daje nam zbawienie. Stąd też mówię, szczególnie ludzie w wieku średnim, ale także i młodsi, warto, żeby stawiali sobie pytania o sens wiary, o to, czym wiara jest, co wnosi w ich życie, w jaki sposób przybliża ich do Pana Boga. To jest jakby, no powiedziałbym, odpowiedź taka ogólna na Pani pytanie, bo zawsze powinniśmy zastanawiać się nad tym, co najważniejsze w naszym życiu, a jedną z najważniejszych rzeczy, czy z najważniejszych przygód, najważniejszych łask jest wiara. Natomiast drugim takim impulsem do napisania tej książki, a także wcześniej do pewnych poszukiwań, przygotowań, rozważań, była dla mnie wiadomość o tym, że 11 października Ojciec Święty Benedykt XVI zamierzał ogłosić rok wiary. Więc słysząc to już parę miesięcy temu, dobrych parę miesięcy temu, te pierwsze zapowiedzi roku wiary, pomyślałem sobie o tym, że przydałaby się taka mała książeczka, napisana językiem bardzo prostym, jasnym, dla przeciętnego czytelnika, dla przeciętnego wierzącego, czy też przeciętnego niewierzącego, która pomogłaby mu postawić kilka zasadniczych pytań właśnie dotyczących wiary.
W książce jest wiele pytań i często właśnie to postawienie sobie pytania jest decydującą chwilą w życiu człowieka, żeby rozpocząć też własną podróż i własne poszukiwania. W jednym z rozdziałów pisze ksiądz o swoim doświadczeniu, kiedy podczas katechezy zapytał ksiądz młodzież, komu się żyje łatwiej, ludziom wierzącym czy niewierzącym.
I usłyszałem wtedy takie szokujące odpowiedzi, które sugerowały, że dla moich młodych rozmówców wiara jest właściwie ciężarem. Jest jakby kamień, który ktoś wrzucił im na plecy i każe dźwigać, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. I to mi uświadomiło jedną bardzo ważną rzecz, że za mało reklamujemy wiarę, za mało po prostu zastanawiamy się nad tym, że jest ona wartością, że wnosi w nasze życie wiele rzeczy. I tam próbuję właśnie w tej książeczce rozważania o wierze podać kilka własnych argumentów, które mnie samego przekonały, że warto wierzyć, że wiara jest radością, a nie tylko zbiorem obowiązków religijnych, praktyk religijnych, mniej lub bardziej zrozumiałych. Myślę, że tutaj wszyscy powinniśmy się nad tym zastanowić, jakie konkretne korzyści daje nam wiara. Oczywiście z tych korzyści najważniejszą jest to, że wiara prowadzi nas do Boga i wiara daje nam zbawienie. Bez wiary nie będzie zbawienia. Ale też na tym się to nie kończy, ponieważ wiara wnosi wiele innych wspaniałych rzeczy w nasze życie. Przede wszystkim daje nam poczucie tego, że jesteśmy kochani. W wierze odkrywamy Boga jako swojego Ojca. W wierze czujemy, że nasze życie ma sens, że nie jest dziełem przypadku, jakichś ślepych sił przyrody, nie wiem, ewolucji i tak dalej, ale po prostu jesteśmy chciani. Ktoś, zanim powstaliśmy, ktoś o nas pomyślał, nas sobie wyobraził, zapragnął, pokochał i podzielił się z nami swoim szczęściem, swoim istnieniem, tym, kimś jest Pan Bóg. Tam jeszcze pisze o różnych innych korzyściach płynących z wiary, między innymi, że wiara pozwala nam dobrze czuć się w rzeczywistości ziemskiej, a więc, że nie jesteśmy tutaj przypadkiem. Ona oswaja tę rzeczywistość, ukazuje kosmos jako nasz dom, Ziemię jako nasz dom, ukazuje też piękno życia tutaj na Ziemi, ale wiara poszerza naszą perspektywę. To znaczy, że nie jesteśmy jak kornik, który żyje gdzieś tam w kawałku nogi od stołu, chrupie sobie to drewno i zadowolony myśli, że to jest cały świat, albo nie jesteśmy jak ryba w akwarium, której się wydaje, że cały ocean zawiera się właśnie w tym szklanym pojemniku. Wiara daje nam perspektywę szerszą. Ukazuje nam świat rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Świat pełen tajemnic, frapujący. Świat, w którym możemy spotkać dobro. Świat, w którym jesteśmy chronieni. Świat, w którym możemy też żyć pięknie i szlachetnie. Tam też pisze o tym, że wiara pomaga nam właśnie w dobrym życiu. To znaczy ona nas ukierunkowuje, ukazuje dobro, ukazuje zło, zachęca. No i też poprzez wiarę otrzymujemy wiele łask, to znaczy Bóg nam pomaga żyć jako ludziom wierzącym. W każdym bądź razie mi się wydaje, że to pytanie o korzyści to jest takie troszeczkę pytanie prowokujące. Ono wyzwala nas z pewnych stereotypowych spojrzeń na wiarę, właśnie postrzeganą jako zbiór zasad do przestrzegania, zbiór obowiązków, praktyk, rytuałów. Pokazuje sedno i pokazuje jej piękno. I to prowadzi do niczego innego, jak do przeżywania wiary w radości. Proszę zwrócić uwagę na to, że podczas jednego z pierwszych wystąpień swoich publicznych Benedykt XVI mówił bardzo pięknie na temat radości, którą nam daje wiara. Mówi, wiara prowadzi nas do Boga. Wiara ukazuje nam Chrystusa jako naszego przyjaciela, jako kogoś bardzo bliskiego. Nie ma większego źródła radości niż świadomość, że jestem przez kogoś kochany, nie? Mogę tutaj od innych osób nie doznać tej miłości, której oczekuję, której się spodziewam, na którą zasługuję, bo mogę spotkać się nawet z odrzuceniem, ale wiara mówi mi, że jest ktoś, kto mnie naprawdę i dogłębnie kocha, dla kogo ja jestem kimś najważniejszym, jedynym, niepowtarzalnym. Wiara mi mówi, że Bóg stworzył mnie z miłości i dla miłości. To chociażby kilka takich, powiedzmy, zasygnalizowanych argumentów, które pokazują, że wiara to ewangeliczna perła, dla której warto sprzedać wszystko, żeby ją nabyć.
A więcej jeszcze w rozdziale, czy warto wierzyć.
Przemienia serca. zgasa się, gdy wzywamy Go. Kocha nas pomimo tego, że tak niewiele możemy Mu dać. On zna moje serce i nie odwraca się, gdy wzywam Go. Kocha mnie pomimo tego, że tak niewiele mogę Mu dać. Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas, gdy podnosi, przemienia.
Proszę księdza, z takim entuzjazmem o wierze, jak przed chwilą ksiądz, mogą mówić ludzie, którzy głęboko wierzą, którzy doświadczyli tego w swoim życiu. Z drugiej jednak strony, o tym pisze ksiądz na początku książki, wiara to jest łaska. I niektórzy mówią z żalem, jest świetny też rozdział, który teraz chcę zarekomendować. Cała lista zarzutów czy progów, że chciałbym wierzyć, ale nie mogę.
Wiara jest łaską. My przyzwyczailiśmy się do tego, to znaczy większość z nas, którzy uważają się za ludzi wierzących, za praktykujących, za katolików, nieraz przyjmujemy za rzecz oczywistą to, że ja jestem wierzącym. Ja na przykład jako ksiądz przyzwyczaiłem się do tego, że jestem wierzący i kiedyś wstrząsnęła mnie jakoś taka myśl podczas modlitwy, medytacji, że co by się ze mną stało, gdybym stracił wiarę, gdybym nie miał tej łaski, gdybym nie mógł nią żyć, że tak powiem, na co dzień, nie? Przyzwyczailiśmy się do tego wielkiego daru, tak jak apostołowie przyzwyczaili się do Chrystusa i dopiero trzeba było góry Tabor, żeby zobaczyli blask na Jego obliczu i żeby zobaczyli, że to jest zupełnie ktoś inny, aniżeli ten codzienny Jezus, którego słuchali, na którego ręce patrzyli, czy z którym wspólnie spożywali posiłki. I rzeczywiście, spotkanie z osobami, które nie mają wiary, a ja muszę powiedzieć, że wiele razy spotkałem osoby, które mówiły do mnie tak, że proszę księdza, ja nie mogę uwierzyć, ja nie mam wiary, a bardzo bym chciał, czy bardzo mi na tym zależy. Takie osoby, które szanowały ten dar, a jednak coś w nich, jakieś, nie wiem, przeszkody psychologiczne, psychiczne, coś było takiego, czy jakieś wewnętrzne rozdarcie, może jakieś doświadczenia z przeszłości, że w ostatecznym rozrachunku one ciągle stały u progu wiary. Chciały wierzyć, ale nie mogły dokonać tego zdecydowanego kroku. I to mi właśnie uświadamia, że to jest wybranie, to jest łaska. Nie ciężar, ale dowód szczególnego umiłowania Pana Boga, że ja mogę cieszyć się moją wiarą. I myślę, że nadszedł czas, zwłaszcza w tym roku wiary, który przeżywamy, żebyśmy my zaczęli dziękować Panu Bogu za ten dar. Nie tylko starali się go pogłębić, a więc tutaj lektura, słuchanie Słowa Bożego, modlitwa i tak dalej, ale przeżywali naszą wiarę w duchu dziękczynienia. To jest najlepsza rzecz, która nam się w życiu przytrafiła. To jest najlepsze światło, jakie otrzymaliśmy. To jest największy dar, jakim Bóg się z nami podzielił, bo dając nam wiarę, dał nam tak naprawdę wszystko. Już więcej nam dać nie mógł.
Twoje wszystkie słowa spełnią się, ja wierzę, i zobaczę kiedyś Twoją twarz. To, co jest zakryte, będzie jak olśnienie. Wszystko nowe wtedy stanie się. Twoje wszystkie znaki dzieją się, ja wierzę. Ty przyszedłeś, by pokonać mrok. I nie zgaśnie płomień, choćby był tak słaby. Rozpalisz i ochronisz go. Każda noc, każdy dzień, jak zaćmienie słońca, może wciąż zadziwić nas. Każda noc, każdy dzień mówi mi, że ty. Wszystkie słowa spełnią się, ja wierzę. Jeszcze tylko oddech, taniec, szept. To, co jest nieważne, pyłem znów się stanie. A ja więcej nie obejrzę się. Każda noc, każdy dzień, jak zaćmienie słońca, może wciąż zadziwić nas. Każda noc, każdy dzień mówi mi, że tylko miłość wiecznie trwa. Twe słowa i znaki, cuda i niebo, ja wierzę, że spełnią się. Każda noc, każdy dzień, jak zaćmienie słońca, może wciąż zadziwić nas.
W książce analizuje ksiądz też te najczęstsze zarzuty ludzi, którzy nie wierzą. No bo jak wierzyć w Boga, gdy jest tyle zła?
Jak wierzyć
w Boga, kiedy już tyle wiemy o świecie i Bóg nam nie jest do tego potrzebny? No tych argumentów jest sporo.
Myślę, że spośród tych największych przeszkód, które ludziom współczesnym uniemożliwiają akt wiary, czy którymi usprawiedliwiają niektórzy brak wiary, to jest kwestia niezawinionego cierpienia. Cierpienie przynależy do naszej rzeczywistości i jest na swój sposób tajemnicą, to znaczy doświadczamy go w całej jego wielobarwności, wielorakości, intensywności. Mówimy o cierpieniu fizycznym, mówimy o cierpieniu duchowym i po części potrafimy sobie z nim poradzić. To znaczy, gdy przychodzą takie nieszczęścia na nas, powiedziałbym naturalne, no to zwalając na fatum, zwalając na to, że tak może być, dopuszczamy, po prostu akceptujemy fakt istnienia cierpienia w naszym życiu. Ale jest też dużo takiego cierpienia, które narusza nasze ludzkie poczucie sprawiedliwości, przeciwko któremu się buntujemy. To na przykład cierpienie niewinnych dzieci. To w ogóle niezasłużone cierpienie, którego w świecie jest tak dużo. I wtedy często jest tak, że reakcją na zło, na cierpienie fizyczne to jeszcze da się, powiedzmy, znieść. Gorsze jest to cierpienie duchowe. Na to bardziej ludzie się, że tak powiem, skarżą. Reakcją jest jakby takie powątpienie, czy Bóg jest, czy mnie kocha, czy mu na mnie zależy, czy się o mnie troszczy. A potem taka myśl o tym, że Bóg jest obojętny, że się wycofał, a może jest bezsilny, a może po prostu nie zwraca na mnie uwagi, albo też oskarżenie, że to jest jego wina. Często tak się zdarza, zwłaszcza gdy przychodzi jakieś nagłe cierpienie, to ludzie, którzy traktują wiarę jako coś w rodzaju usługi ochronnej, powiedzmy, a Pana Boga biorą za karetkę pogotowia, no to w tym momencie, kiedy przyjdzie jakieś gwałtowne nieszczęście, coś się wydarzy, jakiegoś bardzo przykrego, bolesnego, no to wtedy mówią: Bóg mnie nie kocha, Bóg mnie opuścił, Boga nie ma. To jest ta jedna reakcja, poniekąd bardzo taka ludzka, bardzo taka naturalna, pokazująca też głębię problemu. To jest poważny argument przeciwko istnieniu dobrego i wszechpotężnego Boga. Zdarza się, że oskarżamy Pana Boga o różne zła w naszym życiu, o różne przykre wydarzenia i tak dalej, przypisując mu sprawstwo. Natomiast drugą reakcją, reakcją wiary, jest reakcja zaufania. To, co wyraził pięknie w psalmie Dawid: chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I człowiek wierzący inaczej, to znaczy nie bez trudności, ale inaczej przeżywa problem cierpienia, problem starzenia się, problem śmierci w swoim życiu, ponieważ przeżywa go w duchu zawierzenia Bogu. Ja nie potrafię wytłumaczyć wszystkiego, tak jak Hiob nie potrafił wytłumaczyć sobie, dlaczego cierpi, chociaż był człowiekiem sprawiedliwym, chociaż był przyjacielem Boga, chociaż doświadczył tak wiele Bożego błogosławieństwa i Bożej łaski, nie? Ale proszę zwrócić uwagę na to, że ta księga mówi nam, że odpowiedzią na ludzkie cierpienie, to niewinne, niezasłużone, jest Boża obecność w tym cierpieniu. W Nowym Testamencie jest to obraz Chrystusa, który wziął krzyż i który poprzez ten krzyż nas odkupił, który uczestniczy w naszym dźwiganiu krzyża. I właśnie nad tym argumentem warto też medytować. Jest to trudna kwestia. Rozum pozostaje czasami bezbronny wobec tego bólu, który w danym momencie przeżywamy. Ale znowu przychodzi nam z pomocą wiara, która pozwala nam zaufać mimo wszystko, wbrew ludzkim kalkulacjom, wbrew ludzkim jakimś, nie wiem, oczekiwaniom czy nadziejom. Tam, gdzie nie ma nieraz nadziei ludzkiej, tam właśnie Pan Bóg robi dopiero miejsce na tą wielką nadzieję i też ukazując nam perspektywę zmartwychwstania i życia wiecznego, sprawia, że nie absolutyzujemy tej rzeczywistości z jej cierpieniem, z jej niedoskonałościami.
kojarzy mi się inny fragment książki Rozważania o wierze, dotyczący też przeszkód w wierze, a mianowicie pojęć, obrazów, którymi opisujemy Boga. I nasz słownik i nasze ludzkie doświadczenia są za małe, żeby opisać taką rzeczywistość. W związku z tym Bóg trochę karłowato nam wychodzi w naszych wyobrażeniach i też z tego rodzi się wiele problemów w wierze.
Niestety nie da się oceanu zamknąć w kubku na wodę, prawda? I patrząc na ten kubek, nie da się wszystkiego powiedzieć o oceanie. Rzeczywiście nasze mówienie o Panu Bogu, nasze racjonalne wyjaśnienia Jego tajemnicy, one są spętane ograniczeniami też naszej wyobraźni. Ta nasza wyobraźnia, czy też pojęcia, jakimi się posługujemy, słowa, one są ściśle związane z rzeczywistością ziemską, biorą się z jej doświadczenia, z opisywania tego świata. I ciągle trzeba pamiętać o tym, że Bóg jest święty, to znaczy całkowicie inny, aniżeli to, co ziemskie, aniżeli to, co ludzkie. Czyli my często go opisujemy, jakby był super człowiekiem o niezwykłych mocach i tak dalej. Ale to jest tylko obraz. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Boga nie da się ani zdefiniować, ani nie da się go tak opisać, żeby nie zostało miejsca na tajemnicę. I mistycy mówią, że będziemy mieli całą wieczność na to, żeby kontemplować Boga, a i tak nigdy nie wchłoniemy, że tak powiem obrazowo, w siebie całego bogactwa Jego istoty, całego ogromu Jego miłości. W Kościele, zwłaszcza w Kościele Wschodnim, mamy taką tendencję, by bardziej milczeć o Bogu. Wielu ojców Kościoła mówiło o tym, że więcej możemy powiedzieć na temat, kim Bóg nie jest, aniżeli kim Bóg jest. To nie znaczy z drugiej strony, że o Panu Bogu nic nie wiemy, że nie możemy nakreślić Jego wizerunku. Możemy, ale trzeba zawsze tutaj jakiejś wielkiej pokory i takiej świadomości, że to są tylko nasze ludzkie wyobrażenia, a Bóg w swej tajemnicy przerasta je.
Ciebie!
Chciałabym jeszcze na koniec naszej rozmowy nawiązać do fragmentu obrazu zamieszczonego na okładce Caravaggia Niedowiarstwo świętego Tomasza i zapytać o dynamizm wiary, o którym pisze ksiądz. Wiara jest dynamiczna, czy tego chcemy, czy nie. Nawet jeśli jesteśmy leniwi i nie chce się nam i poszerzać wiadomości i modlić i naszej pobożności szlifować, to i tak życie przynosi takie sytuacje, gdzie konfrontuje się ta nasza wiara i powstają pytania, czy chcemy, czy nie chcemy i sięga nas też niedowiarstwo.
Dwie obserwacje. Otóż wiara to nie jest kilogram cukru, który sobie nabędziemy i trzymamy w szafce. Ma charakter dynamiczny, to znaczy wiara może wzrastać, ale może też i zanikać. I każdy jakby spojrzał w swoje serce, to by zobaczył, że różnie przeżywa swoją wiarę. To jest związane też z naszym okresem rozwojowym, z tym, jak jesteśmy intelektualnie rozwinięci, jaką posiadamy wiedzę religijną, ale także jest to związane z naszym rozwojem duchowym i religijnym, a więc z modlitwą, z życiem sakramentalnym, które zanurza nas w łaskę Bożą, wprowadza nas w świat Bożej łaski. I teraz wiara ma tę cudowną właściwość, że ona jest zawsze świeża. To znaczy w różnych okresach inaczej przeżywam swoją wiarę. Inaczej jako dziecko, inaczej pamiętam jak młody chłopak, inaczej teraz przeżywam swoją wiarę jako ksiądz. Nieraz bywa tak, że ktoś na przykład mając piękne wspomnienia z dzieciństwa, wspaniałe te wspomnienia takie religijne, a teraz przeżywa jakiś kryzys wiary czy trudności, to mówi, kurczę, kiedyś to ja byłem wierzący i tak dalej, a teraz nie. I ludzie porównują swoją wiarę zupełnie niesłusznie, bo nie można porównywać powiedzmy siebie mającego 5 lat ze sobą mającego 20, 30 czy coś. Każda, bym powiedział, że wiara musi być na miarę naszego wieku, na miarę naszej dojrzałości ludzkiej, naszego rozwoju. I to jest piękne w tym wszystkim, że współpracując z łaską wiary, którą otrzymujemy w momencie chrztu, my możemy w tej wierze wzrastać. Oczywiście nie jest to proces taki jak w czasach, powiedzmy, prosperity ekonomicznej, że wszystkie wskaźniki idą w górę jak strzała, tylko wiara dojrzewa poprzez wzloty i upadki, także poprzez kryzysy, także poprzez niedowiarstwo, także poprzez wątpienia. Swoją drogą osobom, które mi się skarżą, że przeżywają jakieś wątpliwości we wierze, ja mówię, to dobrze, dziękuj za to, bo to jest wielka łaska, więc oni się dziwią, jak to, wątpliwości, moje niedowiarstwo miałoby być łaską. Tak, bo czasami jest tak, że poprzez te zwątpienia, poprzez te kalkulacje, te rachunki nasze myślowe, które nam się nie zgadzają, Pan Bóg pobudza nas do poszukiwań, do uzasadnień. To wątpliwości byłyby wtedy czymś złym, gdybyśmy na nich poprzestali. A tak, wątpię w Pana Boga i jest mi z tym dobrze, nie? Natomiast jeżeli wątpię w tę czy inną prawdę, to jest to może dla mnie dar Boży, żeby szukać. A dzisiaj mamy dużo możliwości, żeby znajdywać jakieś wyjaśnienia, żeby pokonywać wątpliwości intelektualne, czy też pokonywać wątpliwości moralne, nie? A więc potrzebny jest wysiłek, potrzebne jest czuwanie, potrzebna jest łaska Boża i współpraca z łaską wiary, po to, żeby ta wiara mogła stawać się coraz mocniejsza. Natomiast trzeba też z pokorą i z cierpliwością przyjmować to, co mistycy nazywają na przykład nocą ciemną wiary. To, że ta wiara może nieraz wydaje się nam jakby nieobecna albo jakby słaba. Ja czasami doświadczam czegoś takiego, jakby ta moja wiara była taka słaba jak apostołów, kiedy tonęli w łodzi podczas burzy na morzu. Prawda? Pan Jezus powiedział do nich: małej wiary, o ludzie małej wiary, bo byli przerażeni. Różnie w życiu może być, ale jeżeli Pan Bóg widzi w nas miłość do Niego, jeżeli widzi też, że szanujemy wiarę, bo też trzeba powiedzieć sobie, że najprostszą drogą do utraty wiary jest lekceważenie jej i obojętność, takie duchowe lenistwo, no to wtedy może się okazać, że pozostaną nam grosze wtedy z tego wielkiego skarbu. Ale mówię, wiara jest łaską i momenty wzrastania, momenty nieraz bardzo trudne, czy wątpienia, czy coś, też może się okazać łaską, jeżeli potraktujemy je jako wezwanie do tego, żeby weryfikować naszą wiarę poprzez wysiłek intelektualny, poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu, poprzez gorliwą modlitwę o dar wiary. O wiarę trzeba się modlić, także swoją wiarę trzeba się modlić i będziemy mogli tak naprawdę ocenić tę naszą wiarę, kiedy dojdziemy już do jej kresu, kiedy obejrzymy się za siebie, ale widząc już perspektywę całego swojego życia, a nie powiedzmy jego fragmentu.
Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a firmament głosi dzieło Jego.
kiedyś w jednym z odcinków serialu Rancho stali bywalcy ławeczki, doszli do wniosku, popijając Mamrota, że popatrzcie, jak to jest na świecie, jest tyle religii, a tylko nasza słuszna. Natomiast takim momentem konfrontacji ze swoją wiarą jest także doświadczenie osób, które wierzą inaczej, innych religii. W jednym z rozdziałów pisze o tym ksiądz, czy wszystkie religie są prawdziwe.
Proszę zwrócić uwagę na to, że stawiam to pytanie, czy wszystkie religie są prawdziwe, i z wielkim szacunkiem i jakąś taką delikatnością odnoszę się do innych religii, ale no nie byłbym katolikiem, gdybym dał odpowiedź twierdzącą, mówiąc, że wszystkie religie są jednakowe, że wszystkie religie prowadzą do Pana Boga, wszystkie religie gwarantują zbawienie, tak? Bo, no bo wtedy jaki sens miałby wybór jednej religii? Poszlibyśmy wtedy w kierunku synkretyzmu religijnego i byłoby także nieważne, w co wierzę, bylebym tylko wierzył. Zresztą takie twierdzenie, że nieważne, czy ktoś jest buddystą, czy ktoś jest katolikiem, czy ktoś jest protestantem, czy ktoś jest wyznawcą jakiejś religii naturalnej, byleby tylko żył szlachetnie i tak dalej. No ale z drugiej strony, gdyby tak było, to by Chrystus nie powoływał do istnienia Kościoła i by nie przekazał nam depozytu wiary. Więc ja jestem przekonany, że katolicyzm jest religią, w której znajduje się pełnia prawdy, aczkolwiek nie odmawiam rozmaitych ziaren prawdy pozostałym religiom, gdzie po prostu wyznawcy tych religii dochodzą do pewnych tez, do pewnych wierzeń, które ja śmiało mogę z nimi podzielić. Ale mając wszystko, powiedzmy, i mając pewną drogę wiodącą ku zbawieniu, ja no, nie oglądam się w kierunku innych religii. Z ogromnym szacunkiem odnoszę się do każdego człowieka, do ludzi wierzących i do ludzi niewierzących. Jeżeli są przekonani w swoim sumieniu, że ich postawa jest postawą słuszną i prawdziwą, myślę, że jakoś Pan Bóg sobie z ich zbawieniem poradzi, prawda? Bo są nie tylko drogi zwyczajne, ale też są i drogi nadzwyczajne, zwyczajne Bożego działania. Natomiast cieszę się z tego, że Bóg dał mi łaskę wiary w Kościele, że karmiąc się wiarą Kościoła, wzrastam we wierze. I mam jakiś ogromny szacunek dla autorytetu Kościoła, dla jego magisterium, dla jego urzędu nauczycielskiego. Jestem wdzięczny też tym wszystkim, którzy wprowadzili mnie w wiarę, którzy podzielili się ze mną wiarą, a więc nie tylko moim najbliższym rodzicom, rodzeństwu, temu najbliższemu otoczeniu, ale także kapłanom, siostrom zakonnym, czyli tym wszystkim, którzy odkrywali przede mną ten wspaniały świat i którzy zapraszali mnie do wspólnoty ludzi wierzących. To jest też piękna rzecz, że kto wierzy, nie jest sam, jak mówił Benedykt XVI w Niemczech. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Jest z nim Bóg, ale jest z nim także ta ogromna rzesza braci i sióstr, którzy podzielają jego wiarę.
Że odkąd istnieje, oni
przestali swojej radości. Aniołowie wyśpiewują Twoje święte imię, Panie, za mnie oddając Bogu cześć. Zaprowadź mnie prosto, Panie, do źródła.
Proszę Państwa, zaznaczyliśmy tylko kilka podjętych w książce Rozważania o wierze tematów, a jest ich tam znacznie więcej. O słuchaniu, o sakramentach, miłości, pobożności, o codziennym nawracaniu się. Naprawdę bardzo, bardzo wiele też punktów, gdzie swoją wiarę możemy zapytać, jak to z nią jest. Gorąco Państwu tę książkę polecamy na co dzień, po prostu. Wydaje mi się, nie wiem, czy ksiądz się ze mną zgodzi jako autor, że to nie jest książka, którą czyta się od początku do końca. To jest taka książka, żeby ją ze sobą mieć
I... Nie ma takiej potrzeby. To można po nią sięgać, zaczynając chociażby od tematów, które najbardziej nas interesują i sięgać po różne fragmenty. To nie jest jakby spójny wykład naukowy na temat wiary. Daleko tej książce od naukowości. Ja raczej powiem tak, że to są rozważania, w których otworzyłem swoje serce, żeby powiedzieć wszystkim, że bardzo się cieszę z tego, że mam wiarę, że jestem człowiekiem wierzącym, że dziękuję Panu Bogu za ten skarb, a ponieważ widzę w wierze skarb, to chcę się podzielić z wszystkimi, bo to też jest takie znaczące, że jeżeli ktoś wierzy, to w pewnym momencie budzi się w nim pragnienie, żeby się dzielić tą wiarą, tym skarbem z innymi. Więc zachęcam serdecznie i ja do lektury. Mam nadzieję, że ten mój wysiłek się opłaci. To znaczy, jeżeli bym komuś pomógł w jego wzrastaniu w wierze poprzez tą skromną książeczkę, to byłbym bardzo szczęśliwy.
Ja myślę, że tę pomoc można znaleźć i na zakrętach swojej wiary albo wiary bliskich, ale też i umocnienie w tym, żeby docenić i rozradować się tym wielkim darem w swoim życiu. Także książka, która zmieści się w damskiej torebce i w dużej męskiej kieszeni, naprawdę na co dzień, na rok wiary, gorąco Państwu polecam. My, ksiądz Zbigniew Sobolewski, rozważania o wierze, ale tak gwoli ścisłości jeszcze chcemy Państwu polecić inne tytuły, które wcześniej ukazały się w serii rozważań w wydawnictwie Bernardinum. Rozważania o nadziei, o życiu, o miłości, o komunii z Bogiem. Zachęcamy do tego, żeby te tytuły również odnaleźć na półkach księgarskich. A tymczasem pięknie dziękuję za rozmowę autorowi, księdzu Zbigniewowi Sobolewskiemu i jeszcze raz polecam Państwu książkę wydawnictwa Bernardinum Rozważania o wierze.
Dziękuję bardzo.
Każdy pragnie pokoju, żeby kochać i żyć. Nim zapłonie znowu świat, prócz wiary nie mamy nic. Wielu dłoni potrzeba, aby roznieść ten żar. Wielka tak, robotników brak. Zaświeć nasza wiaro prawdziwa, oświeć wszystkich nas. Rozpal nasze serca miłością już czas. pozwól, aby pokój zawitał już dziś.
I to wszystko w dzisiejszej audycji Serce jak obłok. Za tydzień członkowie grupy literackiej Witraż będą opowiadać o swojej aktywności i dzielić się tym, co ciekawego wydarzyło się i wydarzy się niebawem w ich życiu i twórczości codziennej. Mamy nadzieję, że Państwo dadzą się zaprosić na to spotkanie za tydzień, a dziś już żegnają się Tomek Goska, Joanna Kuczborska i Agnieszka Osmulska-Ilczuk. Do usłyszenia. Dobranoc. ¶¶